Mógłbym powiedzieć, że na ten pierwszy dzień rekolekcji, wczoraj były tylko zaproszenia, to dostaję ja osobiście słowo bardzo trudne i mogę powiedzieć, że złowieszcza jest dla mnie ta Ewangelia. Złowieszcza, wiecie co to znaczy złowieszcza? Wieszczy zło. Ciekawe, Ewangelia ma być dobrą nowiną. Ale to ostatnie zdanie jest po prostu masakrujące mnie osobiście. Odmierzą bowiem Nikos tobie taką miarą, jaką ty mierzysz. O matko, masakra po prostu. Bo ja, jak ktoś mi coś daje, szczególnie pieniążki, to mam długą rękę. Ale jak mam dać komuś, kto żebrze, kto prosi, to ręka staje się bardzo krótka, nie wiem dlaczego. I taka sparaliżowana. Więc jeśli mają mi odmierzyć taką miarą, jaką ja mierzę, to biada mi. Biada mi. Tyle razy uważam się za mądrzejszego. Tyle razy mam ochotę pouczać innych i robię to w sposób bezczelny. I tu słyszę, że odmierzą mi taką miarą, jaką ja mierzę. I jeszcze ta miara będzie ubita, utrzęsiona i wypełniona ponad brzegi. Matko moja. Czyli będzie wypełniona ponad brzegi moją chciwością, mądralstwem, wymądrzaniem się. Byłem zaskoczony dzisiaj rano tym słowem, które ja dostaję osobiście. Ja kiedy miałem 21 lat, to był rok 85, to uciekłem z Polski do Grecji. Mój ojciec miał mieszkanie w Grecji. Mój ojciec mieszkał pół roku w Grecji, pół roku w Polsce. Na lato jechał do Grecji, na zimę przyjeżdżał do Polski. Zimy były lepsze klimatycznie od Grecji. W Grecji jest bardzo wielka wilgoć w zimą. Ja uciekłem. I pierwsze, co się stało, kiedy wylądowałem w Atenach, to odpadł kościół. Moja noga więcej nie postała w kościele. Nie interesował mnie już Bóg, Chrystus, kościół, modlitwy. To, co mnie interesowało, to iść do pracy, zarabiać pieniądze, kupić sobie dobry motor, zarywać ładne dziewczyny. Druga rzecz, umówiłem się z ojcem, że oczywiście, bo ojciec gotował, ojciec płacił za mieszkanie, ojciec płacił za prąd. I umówiliśmy się, że ja będę łożył. I nie dawałem mu nic. To, co mówiłem, ręka do dawania krótka. Ale chętnie ja dałem posiłki, które ojciec był bardzo dobrym kucharzem. Ojciec to wytrzymał rok, to znaczy czyste pół roku, bo tak jak mówię, pół roku mieszkał w Polsce, pół roku mieszkał w Grecji. Więc wytrzymał rok. Po roku mojego bycia w Grecji ojciec powiedział, jak dziś pamiętam, stanął w pokoju naprzeciwko mnie i mówi, ale słuchaj, on miał wtedy prawie 80 lat już. Przecież słuchaj, ty obiecałeś, że będziesz dawał pieniądze na prąd, na jedzenie. Jak dziś pamiętam, nie powiedziałem mu nic. Ale wzrokiem bezczelnym, człowiek 22-letni, czujący swoją siłę, bezczelny. I wzrokiem bezczelnym spojrzałem mu się w oczy i wzrokiem mu powiedziałem, stary, po co się rzucasz? Nic z tego, nic ci nie dam. Mój ojciec, który był komunistą, ale był człowiekiem uczciwym. Wszyscy się śmieli z niego, bo był marynarzem. Pływał do Hongkongu. Wielu marynarzy z Hongkongu przywoziło dużo zegarków. Później handlowali tymi zegarkami i nadrabiali swoje pensje. Mój ojciec był uczciwy. Nigdy państwa nie oszukiwał. Płacił nam książeczki partyjne, mimo tego, że myśmy mieli po kilka lat. Wszyscy mieliśmy książeczki partyjne i ojciec składki płacił. Uczciwy komunista. I był właśnie człowiekiem uczciwym. I on po prostu nie mógł znieść tego mojego wzroku. Spuścił wzrok w dół i wyszedł na balkon, bo takiego bezczelnego typa. Moją odpowiedzią było to, że wziąłem anonsę Znalazłem sobie szybko kawalerkę. W Atenach w tamtym czasie nie było żadnego problemu, żeby znaleźć tanią kawalerkę. Wynająłem ją 2 dni później bez słowa podziękowania. Pocałuj mnie w nos. Wyprowadziłem się od ojca. Zostawiłem go. Bo śmiał mi zwrócić uwagę. Miałem wszystko. Byłem w kraju demokratycznym, miałem dobrą pracę, którą lubiałem, samochód służbowy. No i uwolniłem się od tego tyrana, bo ojciec był z dyscypliną. Nie pozwalał sobie, żeby moje rzeczy jakieś stały tutaj niewyprane, albo żeby nie posprzątać, nie wytrzeć podłóg. Trzeba było robić. Teraz chciałem, zamiatałem, nie chciałem. Warstwa kurzu unosiła się na podłodze z wyrytymi 2 ścieżkami, jedna do kuchni, druga do łazienki. Skarpetki sztywne stały pod ścianą. Kiedy chciałem, to prałem, kiedy nie, to nie. Życie jak w Madrycie, po prostu. Według moich pragnień. Ale poczucie sensu tego życia zjeżdżało mi jak po równi pochyłej w dół. Ja czułem się coraz bardziej samotny, bez sensu. Blisko byłem jakiegoś szemranego towarzystwa. Jakichś knajpek, narkotyków, panienek. I pewnie bym wszystkim w tym utonął, we wszystkim tym. Ale moja ciotka, już świętej pamięci z Krakowa, przysłała mi książkę Dzieńczyk siostry Faustyny. Ja go zacząłem czytać, bo kiedyś go czytałem, kiedy miałem 14 lat, 13, jak tam do niej jeździłem. Teraz znowu zacząłem go czytać i w pewnym momencie Jezus mówi do Faustyny, że się skarży, że ma mało przyjaciół także wśród księży i wśród zakonnic. I to zdanie z całego dzienniczka wyskoczyło jakby i wryło się we mnie. I ja nie wiedziałem, co jest. Dlaczego to zdanie mnie tak... Ja do kościoła już nie chodziłem, odrzuciłem Boga. Przypomniałem sobie, że kolędy nie zrobiłem w domu. To był styczeń. Zadzwoniłem do proboszcza, znalazłem, do kogo moje mieszkanie należało, do jakiej parafii. Proboszcz przyszedł, Grek, poświęcił mieszkanie, no i powiedział mi, że Polacy mają swoje duszpasterstwo, bo pan jest Greko-Polakiem. U jezuitów, w centrum Aten. Ja tego nie wiedziałem, bo mówię, to nigdy nie obchodziło. Z ciekawości 2 dni później poszedłem tam i tak się stało, że na 4 dni przyjechał taki kapucyn robić rekolekcje dla Polaków, dla Polonii. Ja poszedłem do niego na rozmowę i mówię mu, że ja tutaj odrzuciłem Boga, nie chodzę do kościoła i... Ale to zdanie, dlaczego to zdanie mnie tak ubodło? To, że Jezus mówi, że ma mało przyjaciół. I ten kapucyn tak patrzy na mnie i mówi, wie pan, ja też nie wiem, o co może chodzić, nie? Ale mówi, może tu chodzi o powołanie. Także niech pan się nie boi wrócić do Polski. No więc jak on to mi powiedział, to ja wróciłem. Spakowałem się, wróciłem. I zostałem księdzem. I doświadczyłem na własnej skórze czegoś dziwnego. Bo ja Boga nie szukałem. Ja go odrzuciłem. I nie był mi potrzebny w życiu. Nie szukałem go, nie pragnąłem. I on mnie znalazł i on mnie wyrwał. I to jest dla mnie pamiątka do dzisiaj tego, kim jest Bóg. O ile oczywiście Bóg istnieje. Ufam, że proboszcz nie rzuci we mnie kamieniem za chwilę. Ja nie żartuję. Bo między nami odbywa się pewna walka. Ja trochę powiedziałem o sobie, bo zawsze chcę, żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia. Że nie macie do czynienia z jakimś, nie wiem, pobożnym człowiekiem, ale z grzesznikiem, dla którego nie było problemu po wielu latach odrzucić Boga, Kościół i wszystko. Przed wyjazdem do Grecji byłem prawie wzorowym katolikiem. I żebyście nie mieli wątpliwości, kto tu do was mówi. Bo jest pewna walka między nami, jest pewne zmaganie. Bo ja nie wiem, po co ty przychodzisz na te rekolekcje. Może, żeby wzmocnić swoją wiarę na przykład. Może, żeby wyszlifować swoją wiarę, oczyścić swoją wiarę. Co inaczej, przekładając na inny język, jesteś tu, żeby wypolerować swoją aureolę. Ale ja nie przyszedłem tutaj, żeby polerować wasze aureole. Jest mi bardzo przykro. Jeśli się tego spodziewałeś, to nic z tego. To, co jedno mogę ci obiecać, to to, że te rekolekcje nie będą łatwe. Ani dla mnie, ani dla proboszcza, ani dla was. Ale na szczęście mi trochę Pan Bóg przychodzi z pomocą. Ja ten poniedziałek zawsze rekolekcyjny to dla mnie jest fatalny. Mi się po prostu zawsze płakać chce. Bo czuję, że się idzie pod górkę i po prostu jak sobie myślę, co wy myślicie, to już mam ogromny strach. Zawsze się boję odrzucenia. Ale Pan Bóg przychodzi mi z pomocą. I daje pierwsze czytanie z księgi proroka Daniela. I o kim ono mówi, to czytanie? Żeby ci pomóc, to przypomnę ci, że ta księga była napisana 2300-400 lat temu. Mniej więcej. No to księże, no to chyba jest jasne, nie? To było do tamtych ludzi, którzy tam żyli. Nie. Jeśli Bóg istnieje, to Bóg jest wszechmocny i wszechwiedzący, prawda? Czyli Bóg znał twoje życie i wiedział o dzisiejszych rekolekcjach. Przecież te rekolekcje są w nietypowym czasie, bo zawsze macie rekolekcje w innym terminie. Proboszcz przytwierdza. I że ja wymusiłem ten inny termin. Ale nie ze względu na to czytanie, bo sobie zobaczyłem, o, jest to czytanie, to ja teraz wezmę w tym czasie rekolekcję. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to czytanie jest dzisiaj. Dzisiaj rano się dowiedziałem. I widzę, że Pan Bóg mi pomaga. Bo wyobraź sobie, że Bóg zmienił termin rekolekcji po to, żeby to czytanie dzisiaj przyszło, w ten pierwszy dzień rekolekcji. I to czytanie Bóg napisał przez autora natchnionego. Bóg napisał ze względu na was, na ciebie, który ty tu przyszedłeś na tę rekolekcję dziś na 18. Nie napisał tego czytania ze względu na twoją kuzynkę, która nie przyszła dzisiaj i nie przyjdzie i ma w nosie kościół. Nie napisał tego czytania ze względu na twojego sąsiada, który teraz zamiast być w kościele, to jest pijany i leży w łóżku. Wyobraź sobie, że to czytanie napisał ze względu na proboszcza, na mnie i na ciebie. Bo my otwieramy tą procesję. Duchowni. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, o czym było to czytanie. Pewnie nie. Ze Starego Testamentu czytania to są zawsze takie... To przypomnę, dobrze? Ale to jest słowo, mówi o tobie. To jest ważne, żebyś słuchał tego czytania, które mówi o tobie. To, co mówi o tobie. Słuchaj. O Panie, Boże mój, ładnie, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co ciebie kochają. O, to już trochę mówisz o mnie, księże, o mnie, tak. Aha, dobra. I przestrzegają twoich przykazań. No, księże, miód na moje serce. Aha, dobra. Idziemy dalej. Zgrzeszyliśmy. Zbłądziliśmy. Popełniliśmy nieprawość. Ciekawe, jaką to nieprawość popełniłeś. A wie ksiądz, w piątek zjadłem kawałek mięsa przez zapomnienie. Niesamowita nieprawość. I zbuntowaliśmy się. Odstąpiliśmy od twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w twoim imieniu. Ciekawe, o jakim to proroku myśli Bóg. Nie byliśmy posłuszni twoim prorokom. Ciekawe, jakiemu prorokowi ty nie jesteś posłuszny? Posłuszna. Ciekawe. No jest taki prorok, dzisiaj święty, którego obraz jest tam. Spójrzcie, nad ten konfesjonał proboszcza. Już? Zgadza? Zgadzamy się, że to był prorok? Zgadzamy się. Dobrze, że chociaż ktoś jest tutaj, z kim można podialogować, bo wszyscy przerażeni jak mumie. To nie ja mówię. A skąd ksiądz może wiedzieć, czy ja słucham tego proroka, czy nie? Ja? Czy ja coś powiedziałem? Ja tylko czytam Słowo Boże, które mówi o tobie. I ono mówi, że nie byłaś posłuszna temu prorokowi. U ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach. Jak to jest dziś u nas, mieszkańców Rzeszowa. Zaraz, jak? Mieszkańców Rzeszowa? Nie. Przepraszam, tu jest napisane mieszkańców Judy. Przepraszam, pomyliłem się. Ale to jest wszystko jedno. I Jerozolimy, i całego Izraela. U bliskich i dalekich, we wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu nienawiści, jaką ci okazali, niewierności, jaką ci okazali. Więc pytam ciebie, czy to czytanie mówi o tobie, czy nie? Jak nie mówi o tobie, to po co my to czytamy w ogóle w kościele? To kto wie lepiej? Ty czy Bóg? Jakie jest twoje serce? I Bóg daje ci na pierwszy dzień rekolekcji właśnie to czytanie. Zgrzeszyłeś, zbłądziłeś, popełniałeś nieprawość, zbuntowałeś się, odstąpiłeś od przykazań Boga. Nie byłeś posłuszny prorokowi Janowi Pawłowi II. Oto jest prawda na twój temat i na mój. Tak jak powiedziałem, my z proboszczem otwieramy tę procesję. Tych, do których się to słowo odnosi. Bo tutaj też było o tym, że wypędziłeś. Ilu rzeszowian młodych wyjechało za granicę i tam stracili już Boga, wiarę. Dlaczego młodych nie ma w kościele? Kto jest temu winny? Ciekawe. Ciekawe, co myślisz. Telewizja, internet. Zawsze szukamy winnych na zewnątrz. Czas poszukać w środku, w tobie. Co ty myślisz? Że wszyscy są winni, tylko nie ty? Że twoja córka, twój syn wyjechali. I tam już nie szukają Boga. Czas zmienić perspektywę. Czas spojrzeć w swoje wnętrze. Czas trochę spojrzeć w prawdzie na twoje życie, na twoje wybory, na twoją mentalność, na twój światopogląd. Nie ma bardziej i mniej winnego. Wszyscy jedziemy na jednym wózku. To ja i ty jesteśmy winni, że oni wyjeżdżają i oddają duszę diabłu. Żeby nie być gołosłownym. Ja kiedy byłem młodym księdzem, miałem, nie wiem, 5-6 lat kapłaństwa, pamiętam jedną spowiedź. Myśmy spowiadali w takich pokoikach jakby. Więc przyszedł człowiek, spowiada się, a ja go kontruję i się wymądrzam. I to on miał gdzieś około 40, powiedzmy, 3 lat. Ja się wymądrzam i tu mówię swoje. On próbuje znowu coś powiedzieć, ja go kontruję i znowu się wymądrzam. I on trzeci raz próbował coś powiedzieć. I ja mu kontra. Wstał, trzasnął drzwiami i poszedł bez rozgrzeszenia. I ja nie wiem. Może on już więcej rozgrzeszenia nie przyjął. I zginął w wypadku samochodowym. Kto jest temu winien? Wszyscy naokoło, tak? Jego żona. Nie, 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 Nikos. Nie, nie, nie. I to wisi na mnie. Nie mam najmniejszych wątpliwości. I dzisiaj jest wieczór, kiedy chcę cię zaprosić, żebyś troszeczkę przyglądnął się, przyglądnęła. Jak ty żyjesz? Co jest celem twojego życia? O co ci chodzi w życiu? Bo robisz wiele rzeczy. Pracujesz, drugą pracę bierzesz, studiujesz, drugie studia bierzesz, już jęzor już masz taki długi jak do ziemi, ale jeszcze coś. Zakochujesz się, rozwodzisz, wchodzisz w romanse, w zdrady, jeździsz za granicę, prowadzisz podwójne życie. I dzisiaj chcę, żebyś trochę miała odwagę trochę zatrzymać się w tym życiu, w tym pędzie. Bo zobacz, każdy z nas wie, co będzie robił za chwilę, jak wyjdzie. Ty wiesz, że wracasz do domu, ty wiesz, że idziesz do koleżanki, ty wiesz, że idziesz do ciotki, ty wiesz, że idziesz, nie wiem, może do kina. Każdy wie, co będzie robił. Gdybym spytał jakąś kobietę na przystanku, dokąd pani jedzie? Do mojej synowej, powiedzmy. A po co? Moja synowa przygotowuje urodziny i teraz trzeba napiec trochę ciast, zrobić nie wiem co. Aha, dobra. A gdzie? Poda mi adres, wszystko wie, wszystko wie. Jeszcze mi powie, synowa ma trójkę dzieci i dlatego też trzeba pomóc, bo niektóre dzieci są chore. Okej. Ktoś inny spytam, a pan czeka na autobus. Na jaki? I on powie na przykład wszystko jedno. A jak to wszystko jedno? On powie tak, wie ksiądz co, bo chce się po prostu rozerwać, trochę przejechać autobusem. Jakimkolwiek numerem. Wsiądę, przejadę, wsiądę w ten sam numer na pętli i wrócę. Chce się przejechać. Jest to pewien cel? Jest. Jasny i określony. Ale weźmy tą pierwszą kobietę. Ja przyjdę do niej i spytam, proszę pani, a po co pani żyje? No, wie ksiądz, jadę do synowej. No, ja już to słyszałem, dobra, okej. Ale po co pani żyje? No, ja muszę synowej pomóc, bo synowa będzie urodziny wyprawiała. Proszę pani, moment, ja już to wiem. Ale niech mi pani powie, po co pani żyje? No, synowa, ja nie mogę zostawić synowej samej, bo przecież te ciasta, wszystko trzeba zrobić, żeby było picuś glancuś, jak to się mówi? Ja to już słyszałem, ale niech mi pani powie, po co pani żyje? No nie, proszę księdza, synowa ma trzy córki, jedna jest zachorowała, więc ma podwójne teraz obowiązki, trzeba te ciasta i tą córką się zająć. O matko, przecież ja to słyszałem, ale po co pani żyje? I tu się robi problem, bo na pytanie, po co pani żyje, ona daje mi odpowiedzi, co teraz będzie robić. A to pytanie, po co ty żyjesz, jest bardzo ważne. Po co się pojawiłeś na tym świecie? I urodziłeś się jako kobieta. Urodziłaś. Albo urodziłeś się jako chłopak, mężczyzna. I urodziłeś się w takiej rodzinie, z tymi problemami. Ale jest pytanie, po co ty żyjesz? Jaki jest sens twojego życia? No jak to, księże, no, ale ksiądz zwariował, no przecież jak? Ja żyję, proszę księdza, żeby zarabiać pieniądze, bo mam dwójkę dzieci na wychowaniu i muszę pracować, bo mąż mało zarabia. A, to pani żyje, żeby pieniądze zarabiać. Proszę księdza, tu nie chodzi o pieniądze, ksiądz dobrze wie. Tylko ja muszę kupić jedzenie, opłacić mieszkanie, ciepło. Ksiądz mi da? Albo proboszcz mi da? Z tego, co wiem, to tu w drugą stronę jest przepływ. Tu się zostawia pieniądze w kościele, a nie bierze. To jak? Więc jak ksiądz mi nie da, nie mam pretensji, żeby ksiądz mi dał. Ale dlatego żyję, żeby zarobić pieniądze, żeby utrzymać. Ale proszę pani, ale po co? Po co? To znaczy, co pani chce kupić? Jedzenie. Po co? Żeby moje dzieci wyżyły. Po co? Żeby poszły na studia. Ale ja się pytam, po co? No, żeby zrobiły tą doktorat, albo tą, nie wiem, lekarza tytuł, albo inżyniera. Ale ja się pytam, po co? No po to, żeby moje dziecko mogło też zarabiać pieniądze. Ale po co? Bo będzie miało swoje dzieci i teraz chcę, żeby je utrzymało, te właśnie dzieci. Ale ja się ciebie pytam, po co? Po co wstajesz rano? Jesteś jak robot? Rano wstajesz, budzisz podzespoły, szybki bieg do łazienki, drzwi zamknięte, bo córka siedzi i myje te włosy już 2 godziny, nie wiadomo co. Już cię krew zalewa, później autobus się spóźnia. Idziesz do pracy, czekasz tylko na to drugie śniadanie, później jest drugie śniadanie, później wracasz z tej pracy, tylko myślisz o tym, żeby był trochę porządek w domu, ale otwierasz drzwi, a tu bajzel na kółkach po prostu, bo nikomu nie chciało się sprzątać. Mąż śpi, tamta ogląda telewizję, ta sobie w internecie buszuje i musisz znowu robić, zajwaniać po to, żeby później wieczorem wyłączać podzespoły. I robot zasypia. Po to, żeby później ten cholerny budzik budził cię. I znowu wstajesz, włączasz podzespoły i wstaje ten robot. Po co? Żeby lecieć do łazienki, tym razem jest wolna. Później do pracy, później drugie śniadanie. Później odebrać pensję, zapłacić rachunki i wykształcić dzieci. I żeby te dzieci posłać do Japonii, albo do Anglii, albo do Stanów Zjednoczonych. Nieważne, że te dzieci tam tracą wiarę. To jest nieistotne. Ważne jest to, żeby moje dzieci były kimś. Aha. Okej. Zaczynam chwytać, po co żyjesz. Żeby produkować następne roboty. A, rozumiem. Produkcja robotów rzeszowskich. Dobrze. Okej. Niech tak będzie. Ale to jest bez sensu. Po co dbasz o swoje ciało? Te paznokcie, piękne kolczyki, siłka, o mięśnie, odżywki, slim, czy jak to się nazywa, żeby linię mieć, żeby nie być szeroką, żeby nie mieć oponek, oponki chyba się to nazywa, tak? Te tutaj, co kobiety mówią, tak się po grecku mówi, sosivia. Koła ratunkowe. I to jest bardzo ważne pytanie. Ty możesz powiedzieć, proszę księdza, ja takie pytanie sobie zadawałem, jak miałem 17 lat. To wtedy sobie zadawałem to pytanie. Później wpadłem z tą dziewczyną, niestety. Wziąłem niestety z nią ślub. Niestety później mieliśmy 2 dalszych dzieci. I muszę niestety żyć z tą kobietą, proszę księdza. I teraz sobie już tych pytań nie zadaję. Teraz walczę tylko, żeby przeżyć każdy dzień z tą kobietą. Rozumiesz? I już sobie tych pytań nie zadajesz. Oczywiście, że nie. I dlatego włączasz telewizję, dlatego czytasz książki, oglądasz seriale, chodzisz do kina, śpisz. Właśnie po to, żeby sobie nie zadawać tych pytań. Okej. Ale czy je zadajesz, czy nie, twoje życie, to jak je prowadzisz, to co robisz danego dnia, to wszystko jest próbą, jedną wielką próbą odpowiedzi na to pytanie, jaki jest sens i cel mojego życia. To, że się zamykasz na życie, nie chcesz mieć więcej dzieci, to, że chcesz mieć dziecko, bo jesteście już 6 lat małżeństwem i nic, ty jesteś zdrowa, on jest zdrowy i nie macie dziecka, o adopcji nie ma ani mowy, ani myśli. I to, co ciebie interesuje, to jest mieć dziecko za wszelką cenę, za wszelką. Nie chcę teraz wchodzić w drażliwe tematy in vitro i tak dalej. Bo tu całkiem nie o to chodzi. Okej, będziesz mieć to dziecko, okej. Ale co potem? Masz już to upragnione dziecko i co potem? Jaki jest sens dalej twojego życia? Zrobić z tego dziecka robota takiego jak ty? Bo to pytanie zadawali sobie pisarze egzystencjalni. To byli ci, egzystencja to jest życie ludzkie. I na przykład Albert Camus zadawał sobie to pytanie. Nie wiem, może czytaliście te lektury w szkole Dżuma, gdzie on opisywał tę sytuację z tą dżumą. I na przykład ta śmierć tego chłopca, z tego co pamiętam. I Albert Camus zadawał to pytanie przez usta tego lekarza, chyba tak to było. Że jaki to ma sens? Gdzie, jeśli jest Bóg, jakaś opatrzność, to jaki to ma sens? I on napisał też książkę Caligula. Caligula, wiecie, że to był Cezar, historycznie to był Cezar, który był chyba trochę po prostu szalony wariat, który później robił takie rzezie, ale on go przedstawił nie jako wariata, tylko przedstawił Caligulę jako człowieka, który właśnie miał ten problem. Chciał odpowiedzieć na pytanie, co jest sensem życia, co mi da szczęście. Bo to jest pytanie o sens życia, to jest pytanie o szczęście. I on napisał, że jak Caligula został Cezarem, Czyli stał się wszechmogącym, stał się Bogiem. Nie miał nad sobą ani policji celnej, ani CBOS, ani nie wiem co, Interpol, ani CIA, ani FBI. Nie miał nad sobą nikogo, mógł robić co chce. I on sobie zadał to pytanie. Jestem Cezarem, mogę wszystko. Co jest szczęściem? Gdzie jest szczęście? I przyszedł do niego jego stary nauczyciel, Grek. I mówi, pamiętasz jak cię uczyłem jako chłopca o przyrodzie? Fizyka, chemia. Jak mówiliśmy o tym, jak z tej larwy robi się motyl, jakie to jest piękne obserwować. To jest szczęście. Zgłębiać naturę. Kaligula mówi, tak, coś w tym jest. Sprowadził najlepszych nauczycieli. Oczywiście z Grecji. I uczył się. Uczył. I uczył. I uczył. Aż mu głowa zaczęła parować. I po 2 miesiącach powiedział, ja już nie mogę. Po prostu ja wysiadam. Ja się do tego nie nadaję. To żadne szczęście. Zakuwać i uczyć się i siedzieć na tych lekcjach. Przyszedł do niego kolega i mówi, Kaligula, ty chcesz wiedzieć, co to jest szczęście? Tak. A ty jesteś kim? Baba czy chłop? No chłop, nie widzisz? No to jak chłop? To jakbyś był chłopem, to byś wiedział, że szczęście leży u kobiet. Że mężczyzna i kobieta w tym dopełnieniu, kiedy jest ta bliskość, czułość. Kobieta da ci szczęście, stary. A ty jesteś Cezarem. Możesz mieć kobiety, jakie chcesz. Kaligula mówi, tak, rzeczywiście. To chyba jest szczęście. I sprowadził sobie najpiękniejsze kobiety, jakie chcecie. Żółte, mulatki, czarne, białe, blondynki, nie wiem co, bo by jego cesarstwo było bardzo wielkie. Ale już po 2 tygodniach biedaczek wysiadał i mówił, przychodził, ja nie mogę. Co, to nie dało mi szczęścia. A 3 kobiety przyszły. Kaligulo, dzisiaj nasza kolej. Weźcie je, one mnie zabiją, przecież one mnie zaorają na śmierć. Rozumiesz? I nie znalazł szczęścia w pożyciu z kobietami, w używaniu sobie wedle woli. Przyszedł pewien filozof i mówi, Kaligulo, szczęście to jest filozofia. Prapoczątek. Zgłębiać prapoczątek świata. Prażywioły, ogień, woda, powietrze, ziemia. To jest szczęście. No, może coś w tym jest. Sprowadził znowu najlepszych filozofów. I znowu się uczy, ale już po tygodniu wysiadł i mówi, koniec, ja już nie mogę. Bez sensu. Nie znalazłem nigdzie szczęścia. I wtedy taki jego przyjaciel przyszedł do niego i mówi mu, ja znam tą tajemnicę szczęścia. Poznają ją tylko niektórzy. Poznają ją tylko odważni. Aha, na czym to polega? Patrz, księżyc ma 2 strony. Jasną i ciemną. Ta ciemna strona jest zawsze ciemna. Nigdy się nie pokaże nam. Tak samo ty, twoje serce ma stronę jasną i stronę ciemną. I wiesz, dlaczego ty cierpisz? Dlaczego jesteś nieszczęśliwy? Bo ciągle spełniasz pragnienia strony jasnej twojego serca. A wiesz, dlaczego nie spełniasz pragnień strony ciemnej? Bo się boisz. Co powiedzą rodzice? Co powie społeczeństwo? Co powiedzą moi poddani? Co powie moja żona? Co powie mój mąż? Moi koledzy w pracy. A ja ci mówię. Miej tą odwagę i spełnij wszystkie pragnienia twego serca. Tej części jasnej i tej części ciemnej. I wtedy będziesz szczęśliwy, bo uwolnisz to coś, co ciągle było zamknięte. Ta ciemna część twego serca, te pragnienia, ciągle je spychałeś. Bałeś się je realizować i dlatego byłeś całe życie nieszczęśliwy. Pozwól sobie zrealizować wszystko. I Kaligula się rzucił w tę ścieżkę. I najpierw zaczął organizować jakieś różnego rodzaju krwawe widowiska, gdzie było pokazane najbardziej krwawe, jak lew obgryza głowę komuś, ktoś obcina komuś głowę, ktoś kogoś na pół rozcina i się sycił tym. Później swoje zachcianki cielesne z chłopcami, z małymi dziewczynkami, wszystko posmakował. Później z kolei poszedł dalej. Zaprosił swoich przyjaciół najlepszych na ucztę. Wcześniej umówił się z żołnierzami. Jak był środek uczty, kazał żołnierzom teraz. I oni chwycili jego przyjaciół, skuli ich i na ich oczach gwałcił ich żony, patrząc, jak oni cierpią. A potem na oczach tych żon podrzynał gardła tym przyjaciołom, patrząc, jak one cierpią. Rozumiesz? Posmakował wszystkiego. Wszystkich pragnień swego serca posmakował. I wiecie, jak Camus kończy tą książkę? Że Caligula bierze zwierciadło, żeby się przeczesać, zobaczyć. I bierze to zwierciadło, wpatruje się w nie, ręce mu zaczynają drżeć i przeklinając rzuca to zwierciadło w ziemię. Ciekawe, dlaczego? Ciekawe, dlaczego? Ciekawe, co masz na myśli? Zobaczył diabła? Nie. Camus, coś bardziej prostego. Bo nie zobaczył własnego odbicia w tym zwierciadle. Nie zobaczył niczego w tym zwierciadle. W lustrze nie zobaczył swojego odbicia. I wiesz, co Albert Camus chciał powiedzieć przez to? Że Caligula, spełniając wszystkie pragnienia swojego serca, zatracił swoje człowieczeństwo. To chciał powiedzieć. I dlaczego ci to mówię? Bo to jest twoje życie. To jest twoje pragnienia. Siedzisz tu i żałujesz. Dzisiaj masz już lat, nie wiem, 60. Byłaś wierna swojemu mężowi, ani razu go nie zdradziłaś i wiele razy tego żałujesz. I mówisz, ale mogłam pójść z moim kolegą, z ogólniaka, który mi na Facebooku pisał piękne rzeczy. Byłam głupia. Tak samo ty. Jestem z nią. Dała mi szkołę w życiu. Szkoda, że nie poszedłem z tamtą dziewczyną. Szkoda, że sobie nie użyłem. Szkoda się w ogóle, że się w ogóle związałem ślubem kościelnym. Byłbym wolny, mógłbym się wiązać z kim chcę. Prawda? Ilu rzeczy żałujesz? I mówisz, mogłam sobie użyć. Mogłem sobie użyć. Szkoda, że nie ukradłem wtedy tego testamentu i nie podrobiłem. Niektórzy tak robili. Szkoda. I żyjesz dziś. I życie ci przemija. I mówisz, tyle rzeczy mogłem zrobić w życiu. Więcej podróży, a nie tych bachorów, na które pieniądze szły. Bym podróżował, byłbym ubogacony. Oczywiście. A myślisz, że my, księża, nie mamy tego? Jasne, oczywiście. Szkoda, że się nie wyszalałem przed seminarium. Szkoda, że nie posmakowałem innego życia, więcej pieniędzy. Szkoda, że zrezygnowałem z tego konta, które miałem. Byłbym niezależny teraz. Nic by mi proboszcz już nie mógł powiedzieć. Szkoda, że nie zniszczyłem tego proboszcza na poprzedniej parafii. Rozumiesz? To są te myśli, które przychodzą do ciebie i do mnie, kiedy przemijamy. Bezpowrotnie przemijamy. To jest ten cały dramat, który odbywa się w tobie. Ci, którzy mają lat 20, 30, mówią sobie, a przesadzasz. Ale ci, co mają 70, mówią, ha, rzeczywiście, coś w tym jest. Bo życia już nie wrócisz. Już nie wrócisz do 50, do 40, nawet do 60, jak już masz 70. Koniec. I może masz tą właśnie mentalność, że nie chcesz, żeby ten błąd popełniła twoja córka. I może jej właśnie mówisz, córko, pamiętaj, nie wiąż się na stałe. Nie bądź głupia, tak jak twoja matka. Zawsze bądź niezależna. Walcz o niezależność. A jak ci mąż podskoczy, to dłużej z nim nie bądź. Bo ty masz takie doświadczenie w życiu. I nie chcesz, żeby twoje dzieci popełniały te błędy. I to zmaganie miał Jezus Chrystus. To samo zmaganie, które masz ty w życiu. Kiedy pościł na pustyni 40 dni i 40 nocy. I był głodny. Co to znaczy głód? To znaczy pewne napięcie, które tu człowiek ma. Żołądek mu się przyssał do kręgosłupa. Już umierał z głodu i z wycieńczenia bez wody. I wtedy szatan przyszedł do niego i mówi: dlaczego ty masz cierpieć to napięcie? Nie bądź głupi. Bóg jest miłosierny. Bóg nie jest sadystą. Patrz. Masz pewną moc, wszyscy o tym wiemy. Tu są trzy kamyki. Zamień je w chleb. Ja nie mówię, żebyś ty robił teraz imprezę, żebyś tu stworzył sobie homary, kawior, szampan. Nie, nie, nie. Tylko te trzy małe kamyki. Chodzi o to, żebyś zjadł te trzy małe chlebki i żeby ci zeszło to napięcie, które masz. Tylko o to mi chodzi. Nie chcę, żebyś imprezował. Tylko, żebyś zrzucił to napięcie. I Chrystus powiedział: nie samym chlebem żyje człowiek. Moje życie nie zależy od tego, czy ja zjem te chlebki, czy nie. Od napięcia się nie umiera. A nawet jeśli umrę, nie ma problemu. Bo istotą, co tworzy istotę mojego życia, jest Słowo Boga. Bo to, co wychodzi z ust Bożych. Ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych, żyje człowiek. I teraz spytasz, ale co to ma wspólnego ze mną? Bardzo dużo. Bo kiedy się pojawia napięcie w twoim życiu, na przykład twoja żona, która nie chce współżyć z tobą, mówi, ma migrena. Ty pytasz, tak, kochanie, a ile? Chyba 3 tygodnie, coś mi barometr mówi. I ty masz napięcie okrutne. I co robisz? I mówisz, ale Bóg nie jest sadystą. Bóg nie chce, żebym ja cierpiał. I znajdujesz sobie pewne środki zastępcze. Pornografię, sąsiadkę, prostytutkę. Dlaczego ja mam cierpieć to napięcie? Nie będę molestował mojej żony, nie będę jej zmuszał. Respektuję ją. Ale napięcie muszę jakoś zrzucić. Ty jako żona masz pewne napięcie, bo mąż przyszedł niezadowolony, jest wściekły, rzuca się nie wiadomo co i powstaje w tobie napięcie. Dlaczego ty masz? Od razu odpowiadasz na to napięcie. Od razu musisz się zrzucić. W jaki sposób kobiety zrzucają napięcie? Obrażając się na przykład. Zamykając się. Bierzesz kołdrę i poduszkę i idziesz spać do córki. Do innego pokoju. Pokażę bydlakowi. Zrzucić napięcie. Mało zarabiasz? Twój szef jeździ nowym Mercedesem? I ty mówisz, jak? A więc mam prawo oszukać. I swoje zgarnąć. Bo nie chcę żyć w napięciu. Jak ksiądz? Oczywiście. Samotność? Napięcie? Dlaczego ja mam napięcie? Nie, nie, nie. Chcę żyć w czystości, absolutnie. Nie obchodzi mnie seks, ale mieć afekty, mieć kobietę, która się o mnie zatroszczy, z którą będę mógł zawsze porozmawiać. No, tylko się przytulić, nic więcej. Bo dlaczego mam żyć w tym napięciu? Bóg nie jest monstrum. Rozumiesz tą pokusę? Napięcie starości. Byliśmy teraz z proboszczem w domu starców, czy też dom pomocy społecznej, żeby nie mówić brzydko. Ludzie samotni. Dzieci w Szczecinie, w Trójmieście, w Londynie. Już nie dzwonią. Wszyscy są zajęci, zagonieni. Nikt nie ma czasu na nic. Ja to mówię też do siebie. Zawsze sobie wyrzucam to, że za mało dzwonię do mojej matki. Rozumiesz? Jest napięcie samotności. I co jest odpowiedzią na to napięcie? W Polsce jeszcze nie. Ale już blisko, za granicą, za drugą granicą. Niemcy i Holandia. I w Holandii jest prosta odpowiedź na to napięcie samotności. Przychodzi psychoterapeutka, zawsze pełna dobrych chęci, z lekarzem i strzykaweczką i przekonuje go. Panie Carlson, nie ma sensu żyć w tym napięciu. I on jej przytakuje, tak, nie ma sensu. Bo to jest prawda. Jeśli jest, w życiu jestem ja sam i moje dzieci, które mnie zostawiły i w życiu nie ma innego wymiaru, to oczywiście, dlaczego ja mam żyć w tym napięciu, tej samotności? Proszę, panie doktorze. I on podaje ci zastrzyk, zasypiasz, a później daje drugi zastrzyk, kurara, która powoduje, że mięśnie się wyłączają, między innymi mięśnie płuc i ty w śnie przechodzisz z tego świata, o ile istnieje drugi świat. Po prostu umierasz i kończy się twoje napięcie. Rozumiesz? To jest właśnie ta pierwsza pokusa. Napięcie. Żeby moje dzieci nie miały napięcia. Zachorowujesz się, żeby dać im pieniądze, dać im wszystko, żeby tylko nie żyły w pewnym napięciu braków finansowych. Albo wnuczek. I to jest ta pokusa. Nie znosisz cierpienia u siebie i u innych, może bardziej u innych niż u siebie. Jest druga pokusa, którą ma Chrystus. Pokusa, że kim On jest? Wiecie o tym, że Jezus urodził się w Betlejem. Ale kto o tym wiedział, że urodził się w Betlejem? Tylko Maryja i Józef. Józef umarł, zanim się zaczęła jego publiczna działalność, więc w trakcie publicznej działalności nikt o tym nie wiedział. Nawet jego krewni tego nie wiedzieli. Dlaczego? Bo jak był mały, jak wiecie, Herod musiał uciekać do Egiptu. Później jak wrócił z Egiptu, Bóg mu kazał iść do Nazaretu. A więc w dowodzie osobistym Jezus miał wypisane miejsce pochodzenia Nazaret. Natomiast Mesjasz przyjdzie z Betlejem, ale on ma w dowodzie, w papierach Nazaret. I diabeł przychodzi i mówi, ty chcesz się objawić jako Mesjasz? No spójrz na swoje papiery, stary. No co masz w papierach napisane? No? Nazaret. Nikt nie wie, że jesteś z Betlejem. Nikt. Ani arcykapłani, ani uczeni w piśmie, ani faryzeusze. Wszyscy są przekonani, że jesteś z Nazaretu i ty chcesz się objawić jako Mesjasz. Ale mam dla ciebie propozycję. Idziemy na górę, na dach świątyni, skoczysz na dół, tam jest właśnie święto, są arcykapłani, uczeni w piśmie, aniołowie cię wezmą na rękach, bo jesteś Synem Bożym, nie bój się. Wszyscy rozdziawią gęby i powiedzą, o, Mesjasz. Zrób to, bo twój ojciec, no wiesz, twój ojciec jest stary już, ma demencję starczą i trochę pokręcił twoją historię, ale ty możesz ją wyprostować, twoją historię. Ale Jezus powiedział, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga. Mój ojciec wie, co robi. Ja tego do końca nie rozumiem, ale on wie, co robi. Mam w papierach Nazaret, to prawda. I najprawdopodobniej oni mnie odrzucą. To prawda. Ale nie mam zamiaru zmieniać historii. Wchodzę w to. Pełną gębą. Natomiast ty, kiedy masz tę rzeczywistość, kiedy wyszłaś za tego człowieka i po 2 latach się okazuje, że ty się pomyliłaś, to nie ten człowiek. To jest ktoś inny. Ja się z tym potworem nie wychodziłam za potwora. Za kogoś innego. Bóg się pomylił. I dziś jest bez problemu, żeby prostować tę historię i się rozejść. Ale dzieci będą cierpieć, bo rozwód rodziców, mówią psycholodzy angielscy, jest o wiele gorszy niż to, że się rodzice kłócą, karczemne robią awantury. Rozwód rodziców tak niszczy psychikę dziecka, jak żadne kłótnie. Ale ty mówisz, ale nie, ja teraz muszę zrobić swoją historię. Pan Bóg się pomylił, teraz ja biorę historię w swoje ręce. I ja muszę teraz sobie ułożyć swoją historię według mojego odczucia, według mojego uczucia. Nie myśl sobie, że ja ciebie oskarżam. Nie. Bo to, że ja jestem dzisiaj jeszcze księdzem, to jest tylko łaska Boga, której ja nie rozumiem. Bo już dawno sobie powinienem pójść z tego kapłaństwa. Więc nie oskarżam cię. Chcę tylko ci tę pokusę uświadomić, która oddziaływuje na ciebie i ma na ciebie wpływ. Albo twoja córka. Mówisz, co córeczko? Matura i teraz na studia. A córka, mamo, ta matura mnie tak kosztowała. Ja widzę, że ja się na studia nie nadaję. No, moje IQ, czyli ten inteligencja. Ja po prostu się, ja bym chciała być fryzjerką. Jak możesz ranić mamusię, moja ja, twoja mamusia chciała robić studia, ale twój ojciec niestety zrobił mi dziecko, ciebie zresztą, i przez to nie mogłam zrobić studiów. Teraz ty ranisz moje serce. Dziecko, musisz zrobić to magisterium. Twojej mamusi się nie udało, ale tobie się uda. I ona, związana z mamusią emocjonalnie, pępowiną, mimo tego, że ma lat 19, idzie na te studia, żeby nie krzywdzić mamusi. I studiuje, i uczy się, i zarywa noce, bo nie wyrabia się. I nagle ma zwarcie tutaj w głowie, rozumiesz? Zwarcie. I nikt nie wie, co się dzieje, ona idzie do psychiatry. I psychiatra mówi, tak, psychotropy. I walą jej psychotropy, rozumiesz? I ona na psychotropach dojeżdża do magisterium. I robi to twoje wymarzone magisterium. Ale jest wypalona w środku. Bo musi zrealizować mamusi plany, mamusi projekty. Rozumiesz tą pokusę? Mój brat studiował medycynę i mówił mi, ilu chłopaków, ile dziewczyn studiowało tą medycynę tylko ze względu na to, że rodzice im kazali, bo rodzice, matka i ojciec byli lekarzami i mówili, no musisz iść na studia, na medycynę. Mówi, ja bym chciał iść gdzieś na polonistykę albo gdzieś tam na inżynierię. Ale nie, synu, kto tą schedę weźmie? Co, damy obcym później? Absolutnie. I syn robi medycynę. I jest nawet dobrym specjalistą. Tylko problem polega na tym, że jest alkoholikiem. Ha! Ciekawe. A wiesz, dlaczego jest alkoholikiem? No właśnie dlatego. Bo nie pełni tego, do czego stworzył go Bóg. Nie spełnia projektu Boga. Spełnia projekt swoich rodziców. Oto jest mentalność, którą mam przed sobą i w sobie oczywiście, żeby nie być gołosłownym. Ja jako młody ksiądz poszedłem na kolędę kiedyś na hełmie, żebyś zobaczyła moją mentalność, bo ja naprawdę jestem beznadziejny. I poszedłem na kolędę i wszedłem na kolędę takiej kobiety, która była bardzo ładna, samotna, i mówię, pytanie duszpasterza, nie? Pytanie duszpasterza, który przyszedł na duszpasterską kolędę. I moje jedyne pytanie było, czy pani kiedyś myślała o tym, żeby wziąć udział w Miss Polonia? Duszpasterz. To nic, że ona będzie musiała przejść przez łóżko dwóch, trzech mężczyzn, żeby zdobyć Miss Polonia. To jest nieważne. Grunt, żeby zdobyła Miss Polonia. Rozumiesz? Jaką nosimy mentalność w sobie? I ja jestem jako pierwszy? Bo problem, jaki jest tego wieczora, jest ten, że nikt z nas nie chce na serio potraktować swojego życia. Mimo tego, że jesteś bardzo poważnym biznesmenem, bardzo poważną kobietą, księgowa najważniejsza w firmie, o ciebie się opiera ta firma, nie chcesz poważnie traktować swojego życia. A wiesz dlaczego? Bo nie chcesz pomyśleć o najważniejszym momencie twojego życia. A co jest najważniejszym momentem twojego życia? Najważniejszym. Co jest najważniejszym momentem twojego życia? No śmierć. Czy ci się podoba, czy nie, jest śmierć. O, zaczyna nas straszyć. Jeszcze dzwoni łańcuchami, że tu idziemy do piekła. Mamy jakieś łańcuchy, księże proboszczu? Nie, tu nie o to chodzi. Nie chodzi o piekło. Ja mówię tylko o śmierci. Czy ci się podoba, czy nie? Śmierć ciebie czeka. Święci, kiedy przeprowadzali rekolekcje, zawsze mieli taki rekwizyt. Co to było? Co mieli w ręku? Trupią czaszkę. Gdzieś tam był, wygrzebał, przeprosił, powiedział, będziesz współpracował w nawracaniu ludzi, chodź. I pokazywał trupią czaszkę. I mówił, memento mori. Pamiętaj, że umrzesz. A jeśli umrzesz, to do trumny włożą cię bez twojego syna, bez twojej kochanki, bez twojego męża, bez twojej córeczki, która zrobiła doktorat na twoje życzenie, bez twojego gabinetu lekarskiego, bez twojej pensji księgowej i dyplomów i podziękowań. ISO. Rozumiesz? Do trumny włożą cię samego i samą. I będziesz musiał wtedy stanąć pierwszy raz w życiu, może wtedy pierwszy raz w życiu staniesz sam na sam, sama na sam z tym pytaniem. Jaki sens był mojego życia? Jaki sens był dbać o tą piękną skórę, robić lifting, nie wiem. Skoro wiesz, nie? Że tu te uszy piękne i ten nos, to będzie pierwsze, co zniknie w trumnie, nie? Te chrząstki miękkie. I będą tylko dwie dziury? Tu będą leżeć kolczyki obok? I tutaj będą dwie dziury. Jak chcesz, to sobie później w domu, bo tu będziesz się wstydzić, ale sobie dotknij czaszki z tyłu, nie? Bo tu z tyłu jest taki najmniej mięsa, sama skóra i kość. I to najszybciej się pokaże czaszka tutaj z tyłu, twoja. No włosy jeszcze, włosy tak, włosy trochę długo będą. I jak masz implanty, to też będą długo jeszcze trwały. Ale warg już nie będzie, nie? Tych pięknych warg, o które tak dbasz. I to jest bardzo ważne, bo ja dzisiaj jestem jak Jan Chrzciciel i wołam do ciebie. Nawróć się, bo idzie za mną mocniejszy. Jutro przyjdzie tu Jezus Chrystus do tej świątyni. Prawdziwy, dotykalny Jezus Chrystus. Ale nawróć się dziś. A ty pytasz, co to znaczy nawrócić się? Janie Chrzcicielu, co to znaczy? Mam mniej palić? Będę mniej palić. Mniej plotkować? Dobrze, będę mniej plotkować. Nie, nawrócić się oznacza coś innego. Stań w prawdzie o swoim życiu. Zadaj sobie dzisiaj pytanie, jaki jest sens mojego życia? Po co się starałaś, tyrałaś całe życie? Po co dbasz o swoje ciało, o swoją linię, o swoje usta, o swoje mięśnie? Po co dbasz o to, żeby robić doktorat albo robić jakiś fakultet? Albo jakieś szkolenia dodatkowe, żeby mieć więcej pensji? Po co ci to wszystko? Ja się ciebie pytam. Po co ci walczyć o to, żebyś miała to dziecko albo walczyć o to, żebyś nie mieć więcej dzieci? Jaki to ma sens? Twoje życie? Po co się urodziłeś? Dlaczego jesteś kobietą, mężczyzną? Jest ważne, żebyś dziś stanął wobec tego pytania. Nie uciekaj od tego pytania. Wrócisz do domu. Nie włączaj tego radia, tego telewizora, tego serialu. Nie bierz tej książki. Tylko pobądź trochę w ciszy i żeby ten krzyk trochę świdrował ci twoje serce. Po co ja żyję? Jaki jest sens mojego życia? Po co ja wstaję rano codziennie? Lecę do tej pracy i w tej pracy się zachorowuję. Po co ja biorę te rekolekcje? Po co głoszę te rekolekcje jako ksiądz? Po co ja odprawiam mszę świętą? Po co? Jaki to ma sens? Jest bardzo ważne, żebyś zadał dziś sobie to pytanie. To jest właśnie nawrócić się i mówię tobie, nawróć się dziś, bo idzie za mną mocniejszy. Jeśli ty nie zadasz sobie tego pytania dziś wieczorem, jeśli nie pozwolisz, żeby to pytanie wierciło ci twoje serce i twoje nerki, to jutro przyjdzie Chrystus, czy się tobie podoba, czy nie. Ale ty się, z tobą się nie spotka. Nie spotka się z tobą. I żeby ci pomóc zrozumieć to nawrócenie, jest taki film Ikiru Kurosawy. Japoński, stary film. Był ojciec, który miał dwóch synów dorosłych. On był wdowcem. Harował jak wół. Często do domu nie wracał, tylko spał blisko pracy albo w pracy i później szybko do pracy, żeby jak najwięcej premii mieć, jak najwięcej kasy. Po co mu ta kasa? On w swoim testamencie napisał: z chwilą mojej śmierci proszę, żeby z mojego konta pieniądze przeszły równo na moich dwóch synów, bo chcę ich zabezpieczyć. I harował jak wół, jak robot. Pewnego dnia poszedł na badania kontrolne do pracy. Przychodzi lekarz, mówi: panie, nie wiem, Takamatsu, dlaczego pan nie przyszedł wcześniej? A co, panie doktor, co? No przykro nam. Przerzuty są już takie, że ani chemia, ani radioterapia, nic. Ale przecież mnie nic nie boli. Nie mam żadnej wypustki, jakiegoś tu guza czy coś. Tak, to jest ten typ raka. I do końca nie będzie bolało. I umrze pan bez bólu. Panie doktorze, niech pan będzie ze mną szczery, tak? Szczerze, ile czasu? Maksimum miesiąc. Złamany wraca do domu. Rzuca się do fotela, nie zapala światła i tylko w głowie mu tętni maksimum miesiąc. Maksimum miesiąc. I przychodzą jego synowie. Idą do kuchni, zapalają światło sobie, robią coś, ale nie wiedzą, że ojciec siedzi, bo on siedzi przy zgaszonym świetle. Robią sobie kawę, nalewają i jeden z braci mówi do drugich: ty, słuchaj, ciekawe, kiedy stary w końcu kopnie w kalendarz, żeby te pieniądze w końcu spłynęły na moje konto. I pan Takamatsu dowiedział się w jednej chwili, po co żyje. Jaki jest sens jego zarabiania, zażynania się. Kiedy wkopnie w kalendarz, żeby jego pieniądze mogły przepłynąć na jego synka. Dowiedział się szybko prawdy. Jaki jest sens jego życia. Dlatego odwagi. Nie lękaj się stawiać tego pytania. Jaki jest sens twojego życia? Twojego wstawania rano, biegania, zarabiania albo bycia na emeryturze. I ostatnia rzecz tego wieczoru. Żydzi, bez względu na to, co ty sobie o nich myślisz, mają zawsze bardzo mądre sposoby nauczania swoich dzieci. I był jeden ojciec, miał córkę, córka przychodzi i mówi: tatusiu, co się stało, córeczko? Mam piękną wiadomość, jaką? Dostałam się do Oksfordu, najlepsza uczelnia. Tatuś mówi: gratuluję, cieszę się, córeczko. A ona mówi: tato, teraz w końcu będę szczęśliwa. A tata tak na nią spojrzał i powiedział: nie wiedziałem, że mam córkę kretynkę. Ale jak, tato, przecież przed chwilą mówiłeś, że jesteś zadowolony, że się cieszysz ze mną. No tak. Cieszę się, że dostałaś się do Oksfordu, ale jeśli ty mówisz, że teraz będziesz szczęśliwa, to jesteś idiotką. Jak to, tato? Opowiem ci coś. Był człowiek, który miał przeczucie, że kiedyś znajdzie skarb, który rozwiąże wszystkie jego problemy. I pewnej nocy Bóg dał mu sen, że skarb jest zakopany pod mostem kilometr za jego wioską czy tam miasteczkiem. On się rano budzi, myje się i nagle dochodzi do jego świadomości ten sen. Skarb, most! Rzucił ręcznik, wziął łopatę i leci. Podbiega pod most, patrzy, a tam samochód policyjny stoi na sygnale i policjant chodzi tam i z powrotem. Mówi: co on tu robi, do jasnej anielski? Ja tu mam skarb, a on mi tutaj bruździ. A ten policjant go zobaczył: ty Icek, chodź tu, a ten sparaliżowany strachem podchodzi. I policjant pyta: czego tu chcesz? I on mu wszystko wypaplał. I mówi: ja miałem przeczucie, że znajdę skarb i Bóg dał mi sen, że ten skarb jest tutaj pod tym przęsłem i przyszedłem go wykopać. Policjant tak na niego patrzy i mówi: wiesz co, Icek? Ja też miałem sen tej nocy. Śnił mi się pewien głupiec, który myślał, że skarb jest pod mostem, a skarb był pod podłogą w jego kuchni. On tak spojrzał na tego policjanta, wziął łopatę, biegł do domu, rozprął podłogę w kuchni, kopie, patrzy, a tam skarb! Tyle lat chodził po nim, tyle lat miał go w swoim domu i nawet o tym nie wiedział. I on mówi do swojej córeczki: jeśli ty myślisz, że to coś, co cię uczyni szczęśliwą, jest na zewnątrz ciebie, w tym uniwersytecie, w twoim narzeczonym, to jesteś głupia. Skarb jest w tobie. A, tato, a, moment. Jak jest we mnie, to dlaczego ja nie jestem szczęśliwa, zadowolona? A, widzisz, córeczko, bo tu jest problem. Bo klucz ma Mesjasz. I dlatego my czekamy na Mesjasza. Rozumiesz? I ja ci obwieszczam. Jutro przychodzi Mesjasz z kluczem do szczęścia, które jest w tobie. Ale tylko on ma klucz. I tylko ci, którzy się z nim spotkają jutro, będą mieli ten klucz. Dlatego zapraszam cię. Nawróć się dziś. Zacznij zadawać sobie to pytanie: po co żyjesz? Po co pracujesz? Po co studiujesz? Po co dbasz o swoją urodę? Chodzisz na basen, na saunę, na Calanetics, nie wiem co. Zadaj sobie to pytanie. Po co ci to wszystko? Jutro przychodzi odpowiedź. Jutro przychodzi ten, który ma klucz odwagi.